Eucharystia zwieńcza drugi dzień Warszawskiego Kongresu Małżeństw, którego myślą przewodnią są słowa z hymnu miłości świętego Pawła: miłość cierpliwa jest. Przez cały dzień podczas różnych konferencji i warsztatów przyglądaliśmy się cierpliwości z różnych stron. Teraz pozostaje nam podsumować to w kontekście liturgii. W dzisiejszym czytaniu święty Paweł w liście do Tymoteusza wyraża podobną myśl nieco innymi słowami. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z nim królować będziemy. A więc cierpliwość jest warunkiem zbawienia, sposobem życia, w którym realizuje się miłość. Ta miłość, która cierpliwa jest, taka miłość prowadzi do świętości, tak w małżeństwie, w domu, jak i wszędzie, gdzie Pan Bóg nas powołuje. Miłość w takim znaczeniu, o jakim mówi Pan Jezus, odwołując się do największego przykazania: będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkiego serca swego, a bliźniego swego jak siebie samego. No właśnie, ona między innymi realizuje się w cierpliwości. W Ewangelii, a także listach apostolskich znajdujemy mnóstwo wskazówek, rad, zachęt do tego, by żyć zgodnie z przykazaniem miłości. Wezwanie do tego, by trwać w cierpliwości, jest jednym z nich. Pan Jezus powiedział, co zostało zapisane w Ewangelii świętego Jana: trwajcie w miłości mojej. W liście świętego Pawła do Efezjan przeczytamy: niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. A święty Piotr w swoim liście przytacza słowa Pana Boga wypowiedziane do narodu wybranego: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I tylko rodzi się pytanie, jak mamy to robić, w jaki sposób, skoro nasza natura często popycha nas właśnie w kierunku słów i działań, które wprowadzają w nasze relacje domowe niecierpliwość, napięcia, obojętność, życie obok siebie. Tak do końca nie wyzbędziemy się tego. Taka jest nasza natura, ale możemy robić niewielkie, ale konkretne, codzienne kroki w kierunku miłości cierpliwej, tej, która prowadzi do świętości. Pierwszym z takich warunków jest otwartość na siebie, wsłuchanie się w siebie i wynikające z tego większe rozumienie siebie nawzajem, dzielenie się sobą, a gdy trzeba, przebaczenie. To taka wielka szkoła cierpliwości, wzajemnej wrażliwości i wyrozumiałości. Przejaw tego, że jesteśmy w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach ważni dla siebie nawzajem. Kiedy rozmawiamy, warto odłożyć inne sprawy, nie zajmować się innymi sprawami, bo wtedy, choć zdaje nam się, że mamy tak zwaną podzielną uwagę, nie słyszymy siebie nawzajem uważnie. Warto powtórzyć, co druga osoba wypowiedziała i zapytać: czy dobrze cię zrozumiałem? Czy właśnie to miałaś na myśli? Czasem jest to nieoczekiwane usłyszenie w wypowiedzi męża, żony czegoś, co mnie zaciekawi, pozwoli odkryć na nowo drugą osobę, przerwie rutynowe: a ja i tak wiem, co ty mi chcesz powiedzieć. Potrzebna jest otwartość. Potrzebne jest nie nadawanie ciągle na swoich falach, ale nastawienie się na odbiór na falach współmałżonka. Potrzebne jest wyciszenie, zatrzymanie się, uwrażliwienie, że obok jest drugi człowiek. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że to, co słyszę, przelatuje mi przez ucho, taki film, to taki odbiór takiego czegoś, co mnie zaciekawiło, to taka stopklatka jakby. Mnie się to często zdarza i cieszę się z tego ogromnie, bo pozwoliło mi to zobaczyć czasem drugą osobę w zupełnie innym świetle. A więc słuchanie. Słuchanie, wrażliwość na siebie nawzajem. Słuchanie i akceptacja. Wysiłek zrozumienia, przyjęcia drugiej osoby tworzą klimat zaufania. Im bardziej słucham, tym bardziej drugi człowiek ujawnia się, tym trudniejsze tematy możemy podjąć. Tym lepiej możemy się rozumieć. Kiedy słyszymy to, co mówi mąż, żona, ktoś inny z rodziny, ale także inny człowiek, wywołuje to w nas, w każdym z nas, we mnie także różne uczucia, czasem radość, pokój, zadowolenie, sympatię, ale często lęk, poczucie zagrożenia, niechęć, złość albo gniew, czasem poczucie poniżenia. Warto przyglądać się tym uczuciom i mieć świadomość, że są one bardzo subiektywne i często utrudniają rozumienie drugiego człowieka. Bo ten, który mówi i mnie się wydaje, czuje na przykład, że mnie poniży, on wcale nie miał zamiaru mnie poniżyć. To jest mój odbiór. I stąd te codzienne oceny. Ty znowu, ty zawsze, ty nigdy, z tobą nie można się dogadać. One zaciemniają obraz drugiego człowieka. To jest właśnie to uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie, przed którymi przestrzega święty Paweł. Dlatego warto słowa, które zawierają podtekst „Ty jesteś winien, jak możesz tak się do mnie odzywać”, zamienić na „Ja ciebie nie rozumiem”. Stop, kratka. Zaczynam słuchać. I zaczynam rozumieć, zauważać. Oczywiście rozumienie drugiego człowieka nie oznacza usprawiedliwiania błędów przez niego popełnianych, ale pozwala je zobaczyć w pełnym świetle, na przykład w świetle nawyków i przyzwyczajeń, a nierzadko zranień wyniesionych z domu rodzinnego, w kontekście codziennych stresów i napięć, które on przeżywa. I to już jest jakiś początek dialogu. Słuchanie, rozumienie. W prawdziwym dialogu mówienie przybiera formę dzielenia się. Dzielenie się jest zupełnie czymś innym niż dyskusja. Dzieląc się sobą, mówiąc o sobie, zamieniając komunikaty typu ty na ja, przekazuję, jak ja widzę dane zagadnienie od strony mojego przeżycia wewnętrznego, emocjonalnego, które mogę później próbować zobiektywizować. Jednakże mówię o sobie, a nie przerzucam swojego problemu na współmałżonka czy inną osobę z rodziny, że to ty jesteś winien, że to znowu z tobą i tak dalej. To ja tak przeżywam. To mnie złości, drażni, dołuje, ale to jest mój problem. Jeżeli ja słucham, jak drugi człowiek dzieli się sobą, to ja przyjmuję jego dzielenie się do wiadomości. Rozumiem, że on tak przeżywa, doświadcza, lepiej go rozumiem. Nie polemizuję z tym, nie mówię, jak możesz tak to przeżywać, ani źle to przeżywasz, ty już jesteś taki czy taka. Nie oceniam, nie podejmuję dyskusji. On ma prawo przeżywać różne wydarzenia, sytuacje inaczej niż ja. Ja zaczynam go lepiej rozumieć. I zaczyna mi zależeć na tym, żeby być cierpliwym. Zależy mi na tym, bo ja go kocham. I wtedy cierpliwość po prostu się opłaca. To przynosi zupełnie inny owoc niż dyskusja. Wiele małżeńskich dyskusji kończy się awanturą lub cichymi dniami. Dlatego, że nakręcana jest spirala emocji, zaś walka na argumenty stwarza temperamentom wojowniczym, które mają szczególną skłonność do niecierpliwości, większą szansę postawienia na swoim. W tradycyjnej dyskusji najczęściej chodzi o forsowanie swojego zdania, własnych poglądów, opinii z absolutnym przekonaniem o własnej racji. W takiej dyskusji ja mogę nie ujawniać siebie. Mogę pozostać na powierzchni argumentów, które są mi z jakiegoś powodu wygodne, no lub są po prostu argumentami moimi, bo przecież ja mam zawsze rację, nie? W prawdziwym dialogu liczy się spotkanie osób. To coś więcej niż walka na argumenty między nami. Sami w naszym małżeństwie zauważyliśmy, że teraz rozmawiając o jakichś sprawach bardziej dzielimy się sobą i słuchamy oraz przyjmujemy siebie, aniżeli spieramy się o słuszność poglądów. Dzielenie się pozwala nam pozostać sobą, znaleźć rozwiązanie, które nie będzie kompromisem, ale rozeznaniem, jakie rozwiązanie będzie najlepsze. To jest na ogół takie trzecie wyjście. Zobaczyłam mojego męża z zupełnie innej strony. Zobaczyłam jego cechy, sposób przeżywania naszego małżeństwa, o którym go zupełnie nie podejrzewała, powiedziała jedna z uczestniczek rekolekcji spotkania małżeńskie po naszych dwudniowych warsztatowych rekolekcjach, które pomagają właśnie nauczyć się takiego dialogu jako drogi do świętości. Ktoś inny powiedział: przez te 2 dni poznaliśmy się lepiej niż przez 15 lat naszego małżeństwa. Poznaliśmy się na nowo i od tej najlepszej strony. Taki wyjazd na weekend rekolekcyjny, dwudniowy spotkań małżeńskich, to właśnie taka stopklatka w naszym życiu. Ten moment zmiany sposobu patrzenia, błysk odkrycia w sobie nawzajem czegoś na nowo, powstrzymanie się od oceny, osądu, dyskusji, postawienia na swoim, gadania. To wszystko są oznaki korzystania z łaski Bożej, łaski sakramentu małżeństwa. Każde uważniejsze wsłuchanie się w siebie nawzajem, rozumienie, okazane zaufanie, podzielenie się sobą, swoimi uczuciami, okazanie życzliwości, zjednoczenie seksualne będące wyrazem miłości, to wszystko jest oznakiem łaski sakramentu małżeństwa. Każdy dialog podejmowany w ten sposób jest wynikiem przyjęcia łaski Chrystusa. Przez dialog dokonuje się udoskonalenie miłości ludzkiej zgodnie z pierwotnym zamysłem Bożym wobec małżeństwa. No skoro miłość ta doznaje umocnienia poprzez słuchanie, rozumienie, dzielenie się sobą, przebaczenie, to znaczy, że dialog, prawdziwy dialog jest sposobem działania łaski Bożej. Słuchać, rozumieć, dzielić się sobą, przebaczać. I przyjęcie tej łaski, pójście za nią, to jest właśnie droga do świętości. Świętymi bądźcie, przypomina święty Piotr wezwanie Pana Boga skierowane do nas wszystkich. Jak? Przez dialog. Setki małżeństw, tysiące małżeństw doświadczyły, że słuchanie, rozumienie, dzielenie się, przebaczenie stało się sposobem pogłębienia ich więzi, ich miłości. I stało się sposobem realizacji przykazania miłości, miłości bliźniego i także miłości Pana Boga. Bo trzeba, warto słuchać Pana Boga, rozumieć, próbować rozumieć Go i dzielić się z Nim sobą. I tak też dialog jest drogą do świętości. O tym słuchaniu, rozumieniu, dzieleniu się sobą można by dużo mówić i można pozostać nadal obojętnym na najbliższego człowieka. Potrzebne jest swego rodzaju przebicie się przez skorupę naszych powierzchownych, rutynowych relacji, odświeżenie ich, przewietrzenie, żeby w drugim człowieku odkryć dobro, którego nie spodziewało się po kilkunastu latach małżeństwa, jak jedna z tych naszych rozmówczyń, uczestniczek spotkań małżeńskich powiedziała. Potrzebne jest popatrzenie na siebie na nowo, z zaciekawieniem. I to ja muszę przepracować w sobie. Ważne jest, by mówić sobie dobre rzeczy. Do mówienia sobie złych rzeczy jesteśmy dość przyzwyczajeni. Przychodzi nam to z łatwością. Dobre rzeczy sobie przede wszystkim mówiliśmy w narzeczeństwie, kiedy chodziliśmy ze sobą. Teraz przychodzi nam to czasem trudniej, a mówienie sobie złych rzeczy przychodzi z łatwością, z większą łatwością. Trudno mówić sobie dobre rzeczy. Dlatego warto postawić sobie pytanie. Co mi się najbardziej podoba w moim mężu, żonie? Co jest jego największą wartością dla mnie? Co w tobie najbardziej cenię? Na takie pytanie możemy sobie odpowiedzieć także w kontekście naszych dzieci, rodziców, teściów. Ktoś może zapytać, ciągle nieprzekonany. A gdzie tu droga do świętości? Gdzie modlitwy? Gdzie jakieś obowiązkowe praktyki? Pan Jezus odpowiedziałby na to pytanie słowami, które zostały zapisane w Ewangelii świętego Jana. Trwajcie w miłości mojej. A jak trwać w Jego miłości? Słuchać, rozumieć, dzielić się sobą, przebaczać. A święty Paweł podpowiedziałby znów słowami dzisiejszego czytania. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim królować będziemy. Jeżeli pobożność prowadzi nas do takiego odkrycia dialogu, to staje się ona prawdziwym dialogiem z Panem Bogiem. Jeżeli Eucharystia staje się także takim dialogiem, ona nas sprowadza do drugiego człowieka. A cierpliwość, która rodzi się w słuchaniu, rozumieniu, dzieleniu się sobą, doznaje wzmocnienia. Dla mnie, dla naszego małżeństwa odkrycie, że dialog jest drogą do świętości, było na pewno największym odkryciem naszego życia i największą rewelacją, kluczem do życia. I podobnych odkryć życzę Wam wszystkim.